Panie, dziękuję Ci za to, co Dorotka powiedziała, że chcemy uczyć się od Ciebie tego, co jest na ten czas, który jest tak strategicznie ważny dla historii Kościoła, Izraela, wszystkich narodów właściwie. Ja Cię proszę o to, żebyś Ty mówił więcej dzisiaj, niż się w stanie przekazać człowiek, żebyś Ty przynosił objawienie, nawet poszczególnych wersetów i zrozumienie, dlatego że Twoje słowo jest nieogarnione. Ciągle się uczymy i poznajemy to, co naprawdę chcesz powiedzieć. Twoje słowo jest prawdą, jest życiem, jest czymś więcej niż tylko literą na papierze. Dlatego proszę Cię o objawienie i zrozumienie Twojego słowa, ale też czasów i pór, w których przyszło nam żyć, Boże nasz. Żebyśmy nie ulegli lękowi, widząc to, co się dzieje na świecie, ale żebyśmy zobaczyli, co Ty czynisz w tym czasie, potrząsając zarówno Kościołem na całym świecie, jak i narodami, a szczególnie może Izraelem. Prosimy Cię, żebyśmy zobaczyli Twój porządek, Twój plan na te dni, które się dzisiaj dzieją, ale na to, co też jest przed nami. Panie, więc ja z całą taką świadomością tego, że ciągle wiem niewiele, podaję Ci mój umysł, moje usta, moje serce, żeby mówić to, co Ty naprawdę kładziesz mi na sercu, a Ty dopowiesz wszystko inne, czego ja nie widzę, czy czegoś nie rozumiem. Amen. Wiecie, ja mam takie ostatnie miesiące, mam takie skrzywienie, że jestem cały czas nastawiony w temacie Królestwa Bożego, właściwie non-stop. I myślę, że to ma bardzo potężne odniesienie do tego, co dzisiaj dzieje się na świecie, co dzisiaj dzieje się w Kościele. Przepraszam, czy można jakąś wodę? Ciągle zasycha. Daj, to dopiję, ale jakoś mi coś tam... Bo kto spragnionemu i tak dalej. Woda, kubek. Zatem gdzieś w mojej optyce jest ciągle szukanie tego, czym jest Królestwo Boże. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi, że trzeci werset, im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Więc zwróćcie na to uwagę, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus mówił do uczniów o Bożym Królestwie. I teraz powstaje pytanie, może wyznać odpowiedź, co takiego mówił Pan Jezus do uczniów? No bo to jest bardzo taka, powiedzmy, ogólna koncepcja i Pan Jezus Królestwo Boże, no to było Jego posłanie. W Ewangeliach czterech jest 86 razy użyte słowo Królestwo Boże, głównie przez Pana Jezusa. Tylko 7 razy mówi o zbawieniu, na którym my jako kościoły się głównie skupiamy. Tymczasem on mówi o Królestwie Bożym. I po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, codziennie mówił o Królestwie Bożym. No ileż można? Co tam mogło być? O czym on mówił do uczniów? Bo na pewno nie o tym, że mają go przyjąć jako osobistego Pana i Zbawiciela, tak jak my to robimy, no bo oni go przyjęli, oni go uznali. On był, byli w bliskości takiej, której każdy z nas może tylko pomarzyć. Chociaż nie było to łatwe i dużą cenę potem zapłacili za wierność Jezusowi. Ale o czym oni rozmawiali? Czy ktoś z Was ma może odpowiedź na to pytanie? Umówmy się, że jesteśmy w synagodze, gdzie każdy może zabrać głos i każdy ma rację. Więc tutaj rabinka naczelna, rabinka z Wrocławia i paru jeszcze liderów, gdzieś tak ze 30 siedzi. O czym oni rozmawiali? Tego nie ma w Biblii, tego nie znajdziemy w Biblii. Tylko to stwierdzenie, że uczył ich o Królestwie Bożym. Proszę bardzo, Pani Małgosiu.
Może wskazówką być na, o czym on mówił, wskazówką może być pytanie, które zaraz po tym zadali uczniowie, apostołowie. czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To jest taki ich komentarz jakby do tego nauczania o Królestwie i ich pytanie, które im się nasunęło. To tak można się tylko domyśleć.
I oto w ten sposób Małgosia skradła mój następny werset. Ale bardzo dobrze to zrobiłaś. Dlatego, że potem następny werset mówi, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi. To znaczy, że częścią tego, o czym mówił Jezus do uczniów, było to, że opisywał im, jak będzie wyglądało Królestwo Boże w Izraelu. Oni wtedy jeszcze nie myśleli o narodach. Oni, Mesjasz był, sam powiedział, że jestem posłany tylko do tego, co zginęło z domu Izraela. Więc oni o narodach zaczęli myśleć wtedy, kiedy Piotr miał to doświadczenie z Korneliuszem, głosił, Duch Święty stąpił na tych Italczyków, którzy tam byli w tym garnizonie, którym zawiadywał Korneliusz. Ale wtedy jeszcze nie było mowy o tym. Więc Pan Jezus nie mógł mówić o narodach, mówił tylko o Izraelu, więc Królestwo występuje w kontekście Izraela. To więc to wiemy. To wiemy i ważny jest ten kontekst, że uczniowie wiedzieli, o co pytają. Oni chcieli i byli przekonani, że skoro Jezus zmartwychwstał i ma taką moc, jest królem królów, jest zmartwychwstałym Panem, no to on teraz właściwie to jest pierwszym i jedynym kandydatem, żeby zostać królem Izraela, wygonić wszystkich Rzymian i po prostu zaprowadzić Królestwo Boże w Izraelu. Ale koncept, tak, proszę bardzo.
Tak, czwarty i piąty werset wspomina o pewnym wydarzeniu. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I tutaj mówi Jan, bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Mm. I ja myślę, że oni podają już o ten czas, że po niewielu dniach, kiedy zostanie wylany Duch Święty, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo?
Tak, bardzo dobra uwaga.
Dużo nie rozumieli.
Tak.
Jak dziś.
Tak. Dokładnie, ja też. Ale to ma sens, proszę bardzo.
Ja jeszcze miałam na myśli te wszystkie nauczania i przypowieści, których Pan Jezus używał, będąc jeszcze zanim ukrzyżowany, o Królestwie Bożym. Porównywał je do różnych rzeczy, prawda? Do roli, do drzewa. W którym gnieżdżą się ptaki, tak? Drzewa, jak się nazywa?
Przeleje wodę tutaj.
Mustard seed, jak to jest po polsku?
Gorczyce.
Gorczyce, tak. Mm. No, po prostu te przypowieści podawał.
Tak, tutaj koleżanka mówi, może nie słyszeliście o przypowieściach, w których Pan Jezus mówił, że Królestwo Boże podobne jest do tego czy do tamtego. I w ten sposób próbował im opisać, na czym będzie polegało Królestwo Boże. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie o coś takiego mi chodziło, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Mówię to dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, ja mam w tej chwili fokus na Królestwo Boże. Dlatego, że my jako Kościół przez 1700 lat historii, czyli właściwie od czasów Konstantyna, kiedy Kościół, tak się właściwie IV wiek cały, Kościół się ostatecznie oderwał od tego naturalnego, ponadnaturalnego korzenia, jakim było drzewo oliwne zasadzone w Izraelu, jeszcze w Abrahamie. My po prostu jesteśmy, my budujemy Kościół bez Żydów. I nawet dzisiaj padło słowo o Kościele. Ale w oryginale, gdybyśmy testament żydowski czytali, to jest wspólnota mesjańska. Ja studiuję teraz list do Efezjan, pierwsze trzy rozdziały. Słuchajcie, ja tam odkrywam takie skarby, których przez 45 lat, jak czytam Biblię, tego nie widziałem. Ale powiem wam tylko jedno, ja jeszcze to nie jest gotowe, ale jest taki fragment w drugim albo w trzecim, już nie pamiętam, rozdziale, kiedy Paweł mówi, że moce i zwierzchności przez Kościół poznają różnorodną mądrość Bożą. Wiecie, kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy Żydzi i wierzący z pogan się połączą. Przez taki Kościół. Nie przez nasz Kościół z pogan złożony, ani nie przez tylko Kościół czy mesjańskich Żydów złożonych samych Żydów. Ale wtedy, kiedy będzie jeden człowiek. I cały kontekst, i wszystkie trzy rozdziały prowadzą właśnie do tego finału. Ja tego nigdy tak nie widziałem. I to mówi bardzo wiele o tym, jaką drogę jeszcze musimy przejść, żeby zrozumieć zamysł Boga. Bo tak naprawdę o to tutaj chodzi. Kiedy Słuchajcie, żyjemy dzisiaj w takich czasach, że my jako wierzący jesteśmy pierwszym adresatem, pierwszym wezwaniem do tego, żeby zrozumieć zamysł Boga. Ja bym nie chciał być w takim miejscu, że ja już wszystko wiem, bo przeczytałem Biblię, bo wiem co, odpowiedzieć na jakieś tam pytania. Słuchajcie, to zupełnie nie tak. Dlatego, że wyzwania tego czasu skłaniają nas do tego, żeby szukać absolutu. Szukać tego, co jest prawdą. Teraz w dobie tak rozwiniętych mediów, jeszcze teraz doszła sztuczna inteligencja, słuchajcie, zwieść ludzi to jest tak. Zwieść Kościół to jest tak. I w zeszłym, jak byłem ostatnio u was w styczniu, mówiłem na temat, ze względu na to, że miałem sen, że nauczam u was o intymności z Bogiem, dlatego nauczyłem o relacji, o intymności z Bogiem. I to było naprawdę niezwykłe, bo mi się to nigdy nie zdarzyło, żebym miał sen na temat tego, o czym mam mówić, gdzie gdzieś jadę do jakiegoś kościoła. Więc w tym sensie ja wtedy sobie pomyślałem, ale was Pan Bóg musi lubić, bo nawet mnie dał sen, który mieszka 500 kilometrów stąd, a nigdy nie miałem takich doświadczeń. Ale krok następny jest taki, że jeżeli ty jesteś w relacji z Bogiem, co jest kluczem do tych czasów, jeżeli ty jesteś gotowy, żeby Duch Święty uczył cię, o czym mówi Pismo, czyli mówi o tym, że nie wystarczy tylko czytać, ale czytać w taki sposób, żeby objawienie, żeby te wersety jak światło wyskakiwały i żeby ci zapisywały zrozumienie w twoim sercu. To jest coś, do czego Bóg nas chce zachęcić i chce nam powiedzieć, to nie pastor jest odpowiedzialny za twoje duchowe życie, tylko ty sam. Pastor ci może pomóc, Kościół ci może pomóc, to jest super wynalazek Pana Jezusa. Bracia ci mogą pomóc, siostry ci mogą pomóc, ale nikt nie weźmie za ciebie odpowiedzialności. Jeżeli będziesz tylko polegać na ludziach, nawet najbardziej fajnych jak Dorota albo Gosia, to się rozczarujesz wcześniej czy później, bo zdradzę wam sekret. Ani Gosia, ani Dorotka, ani ja nie jesteśmy doskonali. Jeżeli ktoś wątpi w to, niech zapyta mojej żony. Proszę bardzo.
Ma rację.
O, wiesz. Zwracając do Królestwa Bożego. Izaja 40, może przeczytajmy najpierw ten fragment. Dlatego, że to wiele mówi też. W ogóle ja mam takie skrzywienie, słuchajcie, nie wiem, czy to trzeba leczyć, że ja wszystko, co widzę w Biblii, widzę w kontekście powrotu Mesjasza. Prawie wszystko. A nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem, dlatego że patrzyłem przez pryzmat swojego osobistego zbawienia. Ja znam Jezusa, więc nie pójdę do piekła, tralala, tylko będę z Jezusem na wieki, dzisiaj już jestem. Ale Ewangelia o Królestwie to jest coś więcej. Oczywiście, że Mesjasz Jeszua jest pierwszy, jest królem królestwa. I bez tego nie zrozumiemy jego serca i całej takiej koncepcji Ojca Niebieskiego, czym ma być królestwo. Ale to jest coś więcej niż tylko twoje osobiste zbawienie. Pan Jezus chce nas zachęcić, żebyśmy byli tak jak apostołowie, którzy zapytali go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Panie, co to znaczy twoje królestwo? I wiecie, że można to wyczytać w piśmie i zupełnie zmienić sposób patrzenia na Kościół i mieć od Boga taki dar pokory, że my nie jesteśmy jako Kościół pępkiem świata i nie złapaliśmy Pana Boga za nogi, bo jeszcze nam bardzo dużo brakuje. Brakuje nam tej drugiej części Kościoła żydowskiego, który jest malutki jeszcze. To ciało mesjańskie tam sobie ledwie zipie, są skłóceni pomiędzy sobą. Przynajmniej wiem o Izraelu, nie wiem gdzie indziej. W Stanach 70% Żydów by najchętniej zlikwidowało Izrael, bo im się nie podoba. I to jest po prostu taki miszunk. Ale jeżeli na to tylko patrzymy, to nic nie zrozumiemy, dopóki nie zobaczymy, jaki jest Boży plan. Chcesz zrozumieć czasy, w których żyjesz? Nawet to dzisiaj dzieje się wokół Izraela, że nawet w kościele ludzie są podzieleni, jedni są za Żydami, drudzy są za Palestyńczykami. To jest zupełnie nie ta droga. To jest droga do tego, że będziesz miał jeszcze większe zamieszanie i jeszcze więcej kłopotów z ludźmi i ze swoim sercem. Żeby zrozumieć to, co się dzieje, to jesteś właściwie, nie masz innego wyjścia. Musisz zrozumieć Boży porządek zawarty w Piśmie i powiedzieć sobie, skoro takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że Pan Bóg coś przygotowuje, że Bóg potrząsa tym światem, żeby na nowo ułożyć, czy żeby przestawić świat na zupełnie inne tory. I żeby to się stało, to musisz potrząsnąć Kościołem przede wszystkim, bo sąd zaczyna się od domu Bożego. Żeby Kościół nie był tak skupiony na sobie, tylko żeby był skupiony na Królestwie. Jak Pan Jezus... Uczniowie widzą, że Pan Jezus się modli. No nie, oni też by chcieli, ale nie wiedzieli jak. Więc mówią, weź, naucz nas się modlić. I co mówi Pan Jezus? Taką krótką modlitwę, którą wszyscy znamy, możemy ją, że tak powiem, w środku nocy cię obudzą i ty będziesz wiedział. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, czyli bądź uwielbiony. Jak to się dzieje, nie będę ci się o tym mówił, jak się święci imię Boga na świecie dzisiaj. Ale następny werset jest, niech przyjdzie Twoje królestwo, jak w niebie, tak i na ziemi. I znowu jest mowa o królestwie. I potem na końcu tej modlitwy, bo Twoje jest królestwo, Twoja moc i chwała na wieki wieków. Amen. Dwa razy jest o królestwie. Można powiedzieć, że Pan Jezus miał obsesję na punkcie królestwa. Ale to jest właściwie...
Pan powiedział, o czym mówił.
To jest tak, jak ja mam obsesję na punkcie moich wnuków, nie? Po prostu nie widzę nic, tylko że są cudowni, nie, jakby niepokalanie poczęci wręcz. Nie? Ale moja córka, nasza córka nam mówi, to nieprawda. To jest taki aniołek, to jest tylko pozór, nie? Ale to są terroryści, słuchajcie. To. Mam tutaj taką monetę, czyli to jest wizerunek i napis.
Nie
właśnie, to dobrze, ale to potem. Tak ją trzymam, żebym nie zapomniał coś zrobić na końcu. Więc Izaiasz 40 rozdział, 3-4 werset. Bóg wzywa przez proroka, przez cały czas to jest aktualne, do tego, żeby, cytuję, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina jej będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. To wezwanie w czasach burzy, w czasach, kiedy łatwo jest wzbudzić lęk w narodach z powodu tego, że ten znany świat nam się burzy. Mieliśmy przez ostatnie 5 lat bardzo kumulację zjawisk, które mogą wzbudzić niepokój w ludziach. Zaczęło się od pandemii światowej, potem wojna w Ukrainie, wojna w Izraelu następnie, potem był wybór Trumpa na prezydenta, który przewrócił całą geopolitykę na świecie. Sztuczna inteligencja, która eksplodowała. Jeszcze miałem jedną, 5 albo 6. Wiecie, i wszystko to, jeżeli patrzą ludzie w telewizor i oglądają wiadomości, albo rano sobie włączą internet, jakiś tam portal, to bardzo trudno jest znaleźć pozytywną wiadomość. No, same negatywne, bo to się sprzedaje. Ale co się dzieje wtedy z ludźmi? To wzbudza w ludziach lęk. Lęk i to jest jedna z tych rzeczy, która... Z tych strategii diabła, która prowadzi nas do tego, że my tracimy Bożą perspektywę, jeżeli patrzymy tylko, jak dużo jest zła wokół nas. Bardzo niebezpieczne. Za chwilę wrócimy do tego, dlatego że jest bardzo, bardzo znaczące jest to, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy i co my jako Kościół powinniśmy robić. Nie kłóćmy się, kto jest winien w konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dlatego że tam toczy się bitwa między światłością a ciemnością. I to nie jest polityczne, to nie jest nawet społeczne. Socjologia tego ci nie wytłumaczy. Ale to jest zawarte w Piśmie Świętym, że takie rzeczy będą się działy. I żeby było ciekawiej, mówi o tym sam Pan Jezus. Jeżeli my jako Kościół nie będziemy się tego trzymać, to się przestraszymy. Albo druga rzecz, zgorszymy się. No jak można było coś takiego zrobić? co ci okropni Żydzi wyprawiają. Więc potrzebujemy to zrozumieć i nie stawiać siebie w roli sędziów czy ekspertów, tylko pokornie powiedzieć: Boże, co Ty robisz tam, gdzie nasze oczy nie sięgają naturalne i czego w mediach nam nie powiedzą? Co Ty robisz? Więc jest jedno wiarygodne źródło, to jest Słowo Pańskie. Osobista relacja z Panem i Słowo Pańskie i wierność Boga sprawi, że Bóg Ci objawi rzeczy. I wtedy nie będziesz się bał, ani nie zgorszysz się, bo wiesz, że Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych zgorszenia przyjdą. Więc to jest coś, co przez modlitwę nie możemy zatrzymać, dlatego że Pan Jezus powiedział, to się musi dziać. Podobnie nie zatrzymamy wojen, bo Pan Jezus powiedział, to jest jeden ze znaków czasu poprzedzający moje przyjście, że będą wojny i wieści wojenne. 24 rozdział Mateusza. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do 40 rozdziału Izajasza. Głos na pustyni się, głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską i wyprostujcie na stepę ścieżkę dla Boga naszego. To jest wezwanie do nawrócenia. Wyprostuj swoje drogi, żeby chodzić drogami pańskimi. Więc weź tylko, wystarczy tylko wziąć kazanie na górze. Przyłożyć jak taki test do siebie i powiedzieć: okej, w tym się muszę nawrócić, w tym muszę zmienić. Panie, pomóż mi. Więc to jest nasza osobista, to jest wezwanie do osobistego nawrócenia. I potem jeszcze mówi, każda dolina niech będzie podniesiona. Co to może być dolina w naszym życiu? To może być, nie wiem, odrzucenie, sieroctwo, coś, co jest takie negatywne w nas, co powoduje, że nasze życie jest, jesteśmy sponiewierani. I to jest wezwanie. Weź to, podnieś tą górę. Masz problem z odrzuceniem? Przeproś Pana Boga za to. Nie mam tych czasu opowiadać swojej historii, jak mnie Bóg prowadził do pokuty za poczucie, że jestem gorszy niż inni. Poczucie odrzucenia. I to mi pomogło. Dlatego ja głoszę taką teologię, może nie teologię, taką nie teorię też, ale głoszę coś takiego, że spotkałem w swoim życiu najlepszego psychologa. Przyjmuje 24 godziny na dobę, nie bierze pieniędzy i po prostu dał mi taką pigułkę, która się nazywała Pokutuj z odrzucenia. I nie miał dla mnie miłosierdzia, żeby mnie przytulić i popłakać ze mną. Przecież on też był odrzucony przez swój naród, głównie przez religijnych Żydów. I powiedział: nawróć się z tego. A mojej łaski Ci wystarczy. Ja to zrobiłem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Halleluja. Więc niech ta dolina będzie podniesiona, dlatego że kiedy będziemy żyli, lęk może być taką doliną. Zgorszenie może być taką doliną. Kiedy w tym będziemy tkwili, nie zobaczymy Pana, która przychodzi, bo będziemy tak nisko, tak skupieni na sobie, na swoim, jaki ja jestem biedny, że my nie zobaczymy Pana, który nadchodzi. I Bóg mówi, to jest Twoja odpowiedzialność. I łaski Pańskiej nam wystarczy. A potem mówi, że każda góra i pagórek powinny być obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, żeby była prosta droga dla Pana. I góra to może być oczywiście nasza pycha, pycha kościelna czasami, że my wszystko wiemy. To może być antysemityzm, straszna góra. To może być nieprzebaczenie, okropna góra. I Bóg mówi to, i cokolwiek Duch Święty Ci tutaj powie, to powinno być obniżone, musisz uciąć to w swoim życiu. I to jest Twoja odpowiedzialność, mówi Pan. Mojej łaski Ci zawsze wystarczy, bo ja przebaczę, ja Cię podniosę z tej doliny, tylko uznaj, że w niej jesteś, a nie ogłaszaj, jestem w niebie, kiedy siedzisz 500 metrów pod ziemią. Tylko po prostu się nawróć, ja Cię podniosę. I obniżę co w swoim życiu, co przeszkadza Ci zobaczyć Pana, który przychodzi. Góry lęku w tej chwili idą w górę, szczególnie poprzez media, też społecznościowe, w niesamowity sposób. I my nie możemy się temu poddać, dlatego że nasz Bóg jest księciem pokoju. Zawsze. Nawet wtedy, kiedy przyjdą jeszcze gorsze czasy. Bo według tego, co powiedział Pan Jezus, najgorsze jest przed nami. I najlepsze jest przed nami. To są dwie rzeczywistości, które są obok siebie. Kiedy zobaczycie te wszystkie rzeczy, mówi do uczniów, podnieście wasze głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Jak blisko potrzebujemy być Pana, i to jest możliwe, jakie zrozumienie, objawienie możemy mieć na podstawie Pisma, że w czasach wielkiego ucisku będziemy mogli zachować pokój. Mało tego, przez modlitwę, przez proroczą sferę będziemy konfrontować dzieła wezwań. Dlatego pochwycenie nie może być przed wielkim uciskiem, bo kto będzie konfrontował Antychrysta na ziemi? I Bóg tego nie zrobi za nas z jednego powodu, bo by zaprzeczył sobie samemu. On dał Adamowi ziemię i mówił, czyń sobie ją poddaną. Dlatego się modlimy i ogłaszamy Boże Królestwo, bo to rozwiązuje ręce Pana Boga. Nie dlatego, że On by nie mógł tego zrobić sam. On to mógłby zrobić tak. Dlatego, że dał nam odpowiedź, podzielił się swoją odpowiedzialnością z ludzkością, z nami. I patrzy się, co oni zrobią. Kiedy patrzę na Polskę i mamy teraz taki straszliwy wzrost antysemityzmu, nienawiści do Żydów, bardzo nad tym boleję, to jest, nie spodziewałem się, że będzie aż taka skala, to Bóg nam dał odpowiedzialność, żebyśmy pokutowali za to, taką identyfikacyjną pokutą i ogłaszali Boże Królestwo, Boże standardy i patrzyli za zasłonę antysemityzmu, co Pan Bóg może zrobić. Mało tego, żebyśmy patrzyli na to, jakie jest powołanie naszego kraju. A ono jest piękne. To są trzy filary tego powołania. Lepiej znacie, nie będę się rozdrabniał. Więc to jest to wezwanie, żeby przygotować drogę dla Pana, wiąże się z nadchodzącym królestwem. To jest wezwanie dla wszystkich wierzących, zarówno ze strony Żydów, jak i ze strony wierzących z pogan. To są te dwie części ludzkości, kiedy stworzą kiedyś ten jeden kościół, jednego człowieka.
I o tym mógł mówić Jezus, rozmawiając z uczniami.
Tak, dokładnie.
O tym właśnie o królestwie Bożym, to jest jakby tak. Czwarte słowo, czwarte zdanie z modlitwy. Bądź wola Twoja.
Bądź, amen.
Jaka jest wola Boża? Żeby im mówić, co macie robić.
Tak, i my, dzięki, że to mówisz, dlatego, że kiedy ja czytam tą modlitwę, bądź wola Twoja, to ja muszę ją poznać. Bo to jest tylko takie ogólne stwierdzenie. Można tak się modlić i to jest okej, nie mając jak gdyby wglądu, jak ta wola Boża ma wyglądać na ziemi.
Przelatuje dalej, nie myśli się, jak ona
tak, jest. Ale myślę, że warto... Ja się od lat pytam, jak czytam ten fragment, czy się modlę. Boże, co to jest Twoja wola? W konkretach dzisiaj dla Polski, dla Izraela, dla narodów, dla Kościoła. Boże, dla Kościoła przede wszystkim. Dlatego, że kiedy Bóg patrzy na narody, to patrzy na to, jaka jest kondycja Kościoła, chrześcijan. Nie jaka jest kondycja polityków. A oni nie są wezwani, znaczy mogą też, ale pierwszym adresatem jest Kościół. Tak, ale oczywiście, ale pierwszym adresatem jest Kościół. My się możemy modlić i politycy mogą stać się na przykład Cyrusami. Czyli ludźmi, którzy wypełniają Boży zamiar, nie mając do końca świadomości, że to robią. Bóg jest w stanie to zrobić. Tak, tak, tak. Wielu innych, tak Trump, którego świat... który ma, że tak powiem, ma dwojego rodzaju zwolenników i tych, którzy go nie znoszą serdecznie. Ale to jest dobry przykład. Kiedy patrzysz tylko przez pryzmat swoich sympatii politycznych, bo Netanyahu jest znienawidzony, podobnie jak Trump, ale dla wielu jest bohaterem. Ja teraz nie oceniam ich w tym sensie, tylko chcę spojrzeć biblijnie i podobnie jest z Trumpem. Ale pomyślcie przez chwilę na ostatnie kilka lat, że Bóg użył Trumpa do tego, żeby ocalał Izrael. Gdyby nie było Trumpa, to tych siedmiu wrogów, które napadli Izraela, oni by zmietli ich z powierzchni ziemi. Chociaż może by nie zmietli, bo to, co zrobił Izrael z tymi pagerami czy z innym, ale nie mieliby tego mocnego strażnika, który stał przy nich, i powiedział, możecie to robić, bo po prostu inne narody by ich zadeptały. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że Bóg powiedział słowo. To nie może być tak, że Pan Bóg powiedział przez proroków, że zgromadzi Izraela w ich ziemi, że odbuduje ich kraj, że przemieni ich serca z kamiennych na serce z ciała i że nagle narody się temu sprzeciwią i Bóg mówi, no nic na to nie poradzę, ONZ jest silniejsze. Nie ma czegoś takiego. Bóg użyje tych wrogów do tego, żeby ściągnąć więcej Izraelczyków, i to się dzieje dzisiaj do Izraela, żeby oni zaczęli szukać Boga. Ja byłem, w pierwszym roku byłem w Izraelu z moim synem, odwiedziliśmy różnych grup i takich zwykłych ludzi Izraelczyków, przyjaciół naszych. I powiem wam szczerze, że tak głębokich rozmów ze wszystkimi, nawet z tymi intelektualistami, był ambasador tam był w Polsce, jacyś tam inni mistrzowie, tak ze wszystkimi rozmawialiśmy o Bogu. Dlatego, że nawet ateiści, to są słowa, które ja sam słyszałem, mówi, no chyba w tej sytuacji tylko Pan Bóg nam może pomóc. Nie? Jak tak mówią niewierzący, to znaczy, że tą presję Bóg wykorzystuje, żeby pociągnąć Żydów do siebie. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie, jeżeli chodzi o całą koncepcję królestwa, to Bóg zawsze chciał, żeby Izrael był takim prototypowym modelem narodu, w którym Bóg jest królem. I który go zaopatruje, prowadzi i strzeże. I żadni wrogowie nie są w stanie sprostać jednemu królowi. Więc kiedy Izrael mówi, my mamy mocną armię, mamy mocne sojusze, mamy wynalazki i tak dalej, to ciągle, ja to ciągle słyszę. To ja z tyłu głowy mam, ale jeżeli nie będziecie mieć Mesjasza, to Bóg nie pozwoli, żebyście pokładali ufność w tych rzeczach. To samo dotyczy nas, Kościoła. Nie możemy pokładać ufności w NATO, w Unii Europejskiej, w sojuszach, w socjalu, w tym, że ma na koncie dużo pieniędzy. Cokolwiek sobie wymyślisz.
Bóg... Świątynia Pańska mi jak jest.
Tak, dokładnie. Nie, nie, po prostu Bóg jest tym jedynym, który nas zachęca, inspiruje, żebyśmy całkowicie pokładali ufność w Nim. Ja jestem na tyle stary, że wiem, nie, przepraszam, jestem na tyle młody, tylko jestem PESEL, mam taki jakiś dziwny. Jakiś oszukany. Tak, dokładnie, tak się nie godzi. Tak. Nie poddajemy się tego już temu oszustwu. Że co, ale mam świadomość, że żyję w ciele, które jest trochę słabsze niż było ileś tam lat temu. Ale jedna rzecz jest bardzo przeciekawa, że im mniej wiem, mam swoje siły i swoje zdolności, swojego takiego, nie wiem jeszcze nawet jak to nazwać, tym bardziej muszę liczyć na Boga i się nigdy nie zawiodłem. Im większa jest moja słabość, tym więcej widzę, jak Bóg się przyznaje. Dlatego, że On jest wierny zawsze. I moje świadectwo jest takie, nigdy się na Bogu nie zawiodłem. Nigdy. Czasami ja tak jak do was. Moja żona mnie pyta, o czym będziesz mówić, żona i Oliwce? Ja mówię, kobieto, jest sobota, jeszcze pojęcia nie mam. A dzisiaj niedziela. Ale słucham, nasłuchuję Pana. No i tak mi wyszło dzisiaj z tym królestwem. To jest oczywiście tylko skrawek tego, o czym chcemy powiedzieć.
Spokojnie, jest czas.
Szanujmy czas. Społeczeństwa. Jeszcze do tej pustyni wrócę. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Czy ktoś z was ma, tutaj jest szanowny w synagogi, zrozumienie, po co ta pustynia się pojawia w tym wersecie? Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Przepraszam bardzo, ja nie znam odpowiedzi. Mam trochę jakieś tam zręby myśli, Ale nawet jeżeli nie odpowiemy sobie dzisiaj na to pytanie, to warto pytać Boga, co to znaczy. Mnie pierwsze, co przyszło do głowy, to, że Pan Jezus był 40 dni na pustyni i się przygotowywał do służby. Czyli był całkowicie zależny od Boga we wszystkim i to pozwoli mu przyjąć drogę Ojca. To, w jaki sposób Ojciec chciał go prowadzić. Więc pustynia to może być takie twoje miejsce oddzielenia. Miejsce, gdzie tylko jesteś ty i Pan Bóg, i nie możesz polegać na ludzkim ramieniu, ani na niczym, co sobie sam wymyślisz, czy wyprodukujesz. Pustynia jest takim miejscem odosobnienia. Ale to jest tylko może część wytłumaczenia. Ale na pustyni przygotujcie drogę pańską. Może to być, nie wiem, kraj, który jest daleko od Boga. I Bóg mówi, a ty przez modlitwę możesz przygotować drogę dla Pana, dla wielu ludzi, którzy przyjdą do Niego. Dlatego warto się modlić, na przykład o swoją niezbawioną rodzinę. Zgodnie z obietnicą dzieł apostolskich, uwierz Pana Jezusa, zbawisz siebie i swój dom. Więc pustynia może być takim miejscem, gdzie my nabywamy pewności. Pewności czy takiego zaufania przede wszystkim Bogu, a nie sobie samym. Myślę, że Pan Jezus pokazał to, kiedy trzy kuszenia na Niego przyszły. Że On się nie poddał temu kuszeniu. To już sobie możecie postudiować, bo to są takie pułapki, które czyhają ciągle na nas. Tym bardziej, że żyjemy w świecie zachodnim, w świecie komfortu. Kościół nie lubi nauczania o umieraniu, o krzyżu. Weź krzyż swój, nie naśladuj. My chcemy się czuć komfortowo w Kościele, żeby ktoś nas zachęcił. Najpierw, żeby to była pastorowa albo pastor. Żeby moje było takie ego zbudowane. Nie mówię tego do was, ale mówię, że to są pewne trendy, które bardzo mocno widzę i ja sam się biję w piersi, że mało nauczam na temat krzyża umierania dla siebie. A mam swoje osobiste, czy z moją żoną świadectwo tego, że musieliśmy parę razy umrzeć dla swoich własnych planów, po to, żeby żyć dla Królestwa. Najpierw Królestwo. I Pan Jezus powiedział, po co wy się martwicie o to jedzenie, o to picie, co się będziecie ubierać na tych wyprzedażach. Jeszcze tego nie powiedział, tylko to jest moja interpretacja. Troszcie się najpierw o co? O Królestwo Boże. A tam to wszystko inne będzie wam dodane. Więc jak się będziesz troszczył o Królestwo Boże, to trafisz akurat na promocję i kupisz sobie coś tanio i piękne. Wiecie, to ja się śmieję, ale to tak działa. Wiecie, jak ja kupuję ciuchy? Ja nie chodzę i nie włóczę się po galeriach, jak ten, co w muzeum jest i zwiedza. Ja mam impuls, bo jadę gdzieś tam po mieście, mam impuls, by pojechać do tej firmy, bo potrzebuję na przykład białą koszulę. Nie? Wchodzę, są białe koszule, jest mój rozmiar, wszystko trwa 5 minut do widzenia. Więc nawet w tym zachęcam może szczególnie kobiety, że możecie być prowadzone przez Ducha Świętego. Po co chodzić, mordować swoje nogi, jak można wejść, kupić i wyjść? Teraz wszyscy panowie mówią, brawo, Edward, brawo. To jest moje świadectwo. Ono może jest śmieszne, ale tak, ale ja to mam. Niech ona powie. Ona powie prawdę o mnie. I to, co ściemniam, i to, czego nie ściemniam. Więc zawsze najgorzej mam po kazaniu, nie? Bo wtedy wiem, że moja żona mi powie, no, tu przesadziłeś. Okej. Okay. Bo ja ciągle próbuję dojść do tego, o czym chciałem mówić. Ale was bardzo mocno zachęcam. To jest moja modlitwa, moje pragnienie. Żebyśmy nie... Oczywiście o krzyżu też trzeba mówić. A nie właściwie kluczem do tego, żebyśmy żyli dla Pana, nie dla siebie. Ale druga rzecz to jest to, żebyśmy mieli mentalność Królestwa Bożego, a nie mentalność... lokalnego królestwa kościelnego. Przepraszam, że tak mówię bezpośrednio, ale wiem, że to też, że przy tobie mogę tak mówić. Bo nie, we mnie nie ma żadnego osądu czy czegokolwiek, bo my was lubimy bardzo. Tutaj, ja wczoraj mówię do mojej żony, no ja, są daleko mieszkają te 500 kilometrów, ale ja chcę tam jechać, nie? Ja lubię. Więc fajnie. Oczywiście wybaczamy was, że tak daleko mieszkacie. Bo trzeba przebaczać. Dobrze. Nie, to tam spokojnie. Ale idźmy dalej. Dlatego, że cały czas jesteśmy w temacie Królestwa Bożego i powtórnego przyjścia Pana, co naprawdę jest blisko. I znaków czasu jest tak dużo tego, że naprawdę Pan przychodzi. Jeden z największych to jest to, że Izrael wrócił do swojego domu narodowego w 1948 roku. To jest chyba największy znak czasu. Też to, że Bóg ich gromadzi w ich domu, używając dwóch sposobów. Rybaków posyła, żeby ich wyłowili z narodów i posyła myśliwych. Dzisiaj się wydaje, że myśliwi mają, właściwie zdominowali to. Bo antysemityzm jest taką strzałą myśliwego, który próbuje ustrzelić Żydów na całym świecie, żeby oni wrócili do ich ziemi. Bo okazuje się, to jest też taki paradoks ostatnich dwóch lat, odkąd wybuchła wojna, że najbezpieczniejszym miejscem dla Żydów jest Izrael, mimo że są jeszcze w czasie wojny. Dlatego, że antysemityzm, słyszeliście o Manchester w tym tygodniu, kiedy zabito dwóch Żydów w synagodze. To jest naprawdę potężne zjawisko. Ja rozmawiałem z pewną Żydówką niedawno w Polsce i mówi, bo robimy taką, 12 jest manifestacja przeciw antysemityzmowi w Warszawie i ona mówi, wiesz, że mnie z pracy zwolnili za to, że nie popieram Palestyńczyków, tylko stoję za Izraelem. Ja mówię, no nie żartuj. To aż tak? Ona mówi tak. zwolnili mnie, miałem dobrą pracę i nie mam. Bo po prostu śmiało mówię, co myślę o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I tam jeszcze inne rzeczy mówili, które nie chcę, bo nie są potwierdzone, ale to jest ich świadectwo. Ja mówiąc szczerze, byłem zszokowany. No nie przypuszczałem, że dojdzie kiedykolwiek w Polsce do takiej, do tak przynajmniej jednej historii, no, to jest jedna. Oby nie było więcej. Więc to, wracają w tym sensie, jest to takie, takie pokłosie, czy jest taki zapach lat 30. w Europie, kiedy no, poprzedziło to II wojnę światową i eksterminację Żydów, nie? Ale to my dokładnie to mamy. Nie? W Polsce jeszcze to nie jest taki problem, ale na Zachodzie ogromny. Ale Bóg tego używa, dlatego że na przykład w pierwszym roku wojny w Ukrainie z Ukrainy i z Rosji wyjechało do Izraela 70 tysięcy Żydów. Więc Bóg posłał tego myśliwego, który się nazywa Putin, i Żydzi uciekają nie tylko do Izraela, też do innych narodów, ale to może tylko tak, powiedzmy, okrężną drogą. Wcześniej czy później trafią do Izraela. Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno większość Pan Bóg chce zgromadzić w Izraelu. Widzimy to w Biblii. Więc możemy się gorszyć tym, że jest taki antysemityzm, ale możemy widzieć to, że Bóg przygotowuje platformę pod powrót Pana Jezusa. Czyli pod to, że nastanie milenium, tysiącletnie panowanie Jezusa, będzie Królestwo Boże na ziemi. Potem będzie coś tam się działo, Nowa Jerozolima stąpi na ziemię i tu zapanuje już na wieki ogród Eden tak naprawdę, czyli ogród przyjemności. Ale nie wchodzimy w to dzisiaj, dlatego że to jest bardzo długi, duży temat. Więc uczniowie siedzą sobie z Panem Jezusem i Pan Jezus, podziwiają świątynię, Pan Jezus mówi, ale tu nie zostanie nic z tej świątyni, kamień na kamieniu nie zostanie, żeby nie był rozwalony. I potem poszli na Górę Oliwną, to jest bardzo ważne miejsce, osobiście tam doświadczyłem objawienia tego, jakie jest powołanie Izraela 21 lat temu. I uczniowie go pytają, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. 2000 lat temu oni zadają takie pytanie. Minęło 2000 lat i nie ma tego końca świata. Końca świata nie takiego, że ziemia się spali na popiół, tylko końca tej ery między pierwszym a drugim przyjściem Pana Jezusa. To musimy wiedzieć. I wtedy Pan Jezus mówi rzecz niesłychanie ważną. Baczcie, aby was to nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. On to mówi do 12 apostołów, którzy reprezentują 12 pokoleń Izraela. I mówi to przede wszystkim do nich. Dlatego, że ich powołanie jest szczególne, mają być tym prototypem królestwa. I jak mówi o powtórnym swoim przyjściu, to jednym ze znaków czasu jest to, że będzie ogromne zwiedzenie na świecie. I w tym fragmencie, w 24 rozdziale, on to mówi 3 razy. O żadnym innym znaku czasu nie mówi, aż mówi po jednym razie, a o zwiedzeniu, o fałszywych prorokach mówi 3 razy. I my naprawdę musimy trzymać się Pana, znać Mesjasza Jeszuę, Jezusa Chrystusa i znać Jego Słowo, żeby nie zostać zwiedzonymi. Mało tego, mieć zrozumienie Jego Słowa. I Kościół w XVII wieku odrzucił Izrael i stracił koncepcję Królestwa Bożego, o której Pan Jezus nauczał między swoim zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem. Dlatego, że Kościół całkowicie odrzucił Boży plan dla Izraela. I tą koncepcję Królestwa, którą widzimy w Piśmie Świętym. I tak naprawdę chrześcijaństwo było w opozycji przez 17 wieków wobec Izraela i wobec Żydów. Jedna rzecz oczywiście, że większość Żydów nie znało Mesjasza, że świątynia była zburzona i ojcowie Kościoła sobie wymyślili, że teraz Kościół jest tym Izraelem duchowym, a nie takim tam, że tam ziemia jakaś. To było takie przyziemne, takie żydowskie, czyli złe. Jak ktoś mówi żydowskie, to jest złe. Ale my mamy teraz taką koncepcję, że my jesteśmy Kościołem. Więc obliczyliśmy sobie, że minie 1000 lat, bo to jest era, Kościół to jest era królestwa tego 1000-letniego, to jest era Kościoła. Więc obliczyli sobie tam od czasów Konstantyna, on się chyba urodził w 250 roku, mówi, nie pamiętam, sprawdźcie to, że 1000 lat, czyli 1250, przychodzi Pan Jezus i wszystko załatwione. Ale 1000 lat minęło, nic się nie wydarzyło. Więc tam zmienili sobie 300 lat później, też nic nie wydarzyło. Już jest, mamy taką jedną sektę, która też tak próbowała koniec świata wyznaczyć. Nic się z tego nie wydarzyło. Więc w ten sposób to zadziałało. To było totalne zgubienie drogi. Ale Bóg się okazuje swoje miłosierdzie zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów w tym czasie. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że nie unikniesz zwiedzenia, polegając tylko i wyłącznie na tym, co do tej pory wiesz i na tym, co ci ktoś powie. Dlatego, że fałszywy Mesjasz, dzisiaj jest sztuczna inteligencja, może sobie wrzucić jakiś temat z Biblii, jesteś pastorem albo nauczycielem i mówisz do sztucznej inteligencji, żeby ci wygenerowała nauczanie na jakikolwiek temat, na temat przebaczenia na przykład. Po co masz się męczyć, studiować pismo, jak sztuczna inteligencja ci gotowca da? I on nawet będzie w porządku. Chociaż ona się myli, nie jest doskonała. I w ten sposób, kiedy to się będzie coraz bardziej rozwijało, ludzie będą chcieli iść na łatwiznę. I sobie stworzą. Wiecie, jak łatwo jest wtedy stworzyć fikcyjną postać? Na przykład ciebie może ktoś podłożyć tu głos. Wiecie, że to działa, widzicie to. I ty możesz powiedzieć największą głupotę świata i część ludzi może ci w to uwierzyć. A jeżeli masz pozycję, jesteś jakimś prezydentem albo premierem, możesz też powiedzieć głupotę i może to narobić takich konsekwencji w życiu narodu, że nikt by się nie spodziewał. Dlatego, kiedy pojawi się anioł światłości przed tobą, to ty musisz wiedzieć, czy to jest od Boga, czy on jest od diabła. I ludzie mieli takie doświadczenia, że się anioł światłości pod anioła światłości podszywał. A kiedy ktoś powiedział w imieniu Jezusa Chrystusa odejdź, wtedy to się zamieniało w demona. Dlatego, że Duch Święty w tobie świadczył, to jest fałszywe. Słuchasz kogoś? Wygląda pięknie. Jest przystojny jak ja. Nie, to był głupi żart. Jest jakiś tam fajny, jest tak fajny, że człowiek słucha, szczena mu opada i po prostu wierzy w to wszystko, co on mówi. Ale jeżeli masz Ducha Świętego i ten człowiek może doskonale brzmieć, ale Duch Święty w tobie wzbudza jakiś rodzaj dyskomfortu. Znacie to? Albo niepokoju. Ja mówię, Boże, czy ja nie lubię tego człowieka? Dlaczego ja mam taki dystans do tego, co on mówi? Czyli od razu do niego, do tej osoby. Nie? Chyba nie ma we mnie przebaczenia. Może mu zazdroszczę, że tak ładnie mówi. Ale Duch Święty, nie masz innych anten. Jeżeli Duch Święty to w tobie mówi, to idź za tym. Nie słuchaj tego. Sprawdź to. Nie bądź łatwowierny. Wiecie, w takich czasach żyjemy. Ja nie mówię po to, żeby was straszyć, ale was zachęcić, żebyście się przytulili do Pana Jezusa i żebyście byli w Jego Słowie. Miałem takie pytanie na początku, ale nie zadałem go, bo sobie myślę, to by było krok za daleko. Ale pomyślałem sobie tak. Pierwsze, co zrobię, to zadam pytanie, co Bóg do ciebie powiedział w tym tygodniu, na swoim osobistym czasie? Bo wiesz, że każdy z was ma. Jaki fragment z Pisma Świętego przeczytałeś, który do ciebie przemówił? I po co ja mam mówić kazanie do was, jak siądziemy sobie w kółeczku i wszyscy mogą się podzielić tym, co Pan Bóg do niego mówi. To będzie najlepsze nauczanie, jakie powstało. U nas w kościele przeli młodzi pastorzy prowadzenie kościoła i oni tak robią non-stop. Siadają, dają jakiś fragment Pisma i każdy może zabrać głos. To jest bardzo dobre, też z tego powodu, że nie można sobie usiąść po cichutku, tam zrzemnąć, popatrzeć na Facebook, śmak-śmak, idziemy do domu. Nie? Więc, ale tak było w synagodze, że każdy mógł powiedzieć. Nie? I czasami to było sprzeczne, ale na końcu główny rabin mówi, ty masz rację, i ty masz rację, Izaak ma rację, Abraham ma rację. Dlatego, że oni szukali w ten sposób Boga, ale to cię zmusza do myślenia, do krytycznego myślenia. Do wzięcia odpowiedzialności, że nie włączę sobie nauczanie jakiegoś wielkiego mówcy ze Stanów, Posłucham sobie i wszystko będę wiedział. O, nie, nie. Tak nie wolno robić, moi drodzy. Więc uważajcie, żeby was to nie zwiódł, a Chrystus jest doskonałym przykładem kogoś, komu możemy w 100% zaufać, a Duch Święty, to też wyrzuciliśmy przez 1700 lat chrześcijaństwa bez Żydów. Duch Święty nas poucza o całej prawdzie, nas do wszystkiego doprowadzi. Ale przez system kontroli, który został stworzony w historycznych religiach, to tylko niektórzy rozumieją Pismo Święte. A tak naprawdę tylko papież to rozumie. Może jakiś biskup jeszcze. A tu biedny lud, cóż on zna, jak to większość analfabeci. Więc trzeba im wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Nigdy tak nie było zamiarem Boga. On chciał, żebyś ty osobiście... Czy to może prowadzić do zwiedzenia? Oczywiście, że może, ale to jest lepsze niż kontrola. To jest o wiele lepsze, bo to jest uszanowanie wolności człowieka do tego, że każdy poszukuje i każdy znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wierny. Duch Święty nas nigdy nie oszuka, nas prowadzi w całą prawdę. Tylko czy mu zaufamy? Naprawdę, ja kiedyś, jak byłem młodym chrześcijaninem, to słuchałem amerykańskich nauczających jak świnia grzmotu. Wiecie, to było, myśmy byli wyszli z kościoła katolickiego, gdzie ten ma rację, kto ma mikrofon i stoi za amboną. I nie mieliśmy takiego myślenia krytycznego, że ja czytam Biblię, ja proszę Ducha Świętego, żeby mi to pokazał, co tam jest, że ja sam mogę jak gdyby być tym urzędem nauczycielskim dla siebie. Z całym szacunkiem jest potrzebny Kościół, bo dobrze jest to konfrontować, spotkać się, podzielić się, słuchaj, bo mam taki, jak ty to rozumiesz, ten fragment i tak dalej. I to może być bardzo ubogacające, tak jak przed chwilą tutaj to robiliśmy. Na to też jest miejsce, po to jesteśmy wspólnotą. Więc zachęcam was, możemy naprawdę stanąć przeciwko całemu temu duchowi zjedzenia i trzymać się Pana. I to jest właściwie alarm dla Kościoła teraz. Ze względu na to, że tak przyspieszyły rzeczy, że to jest alarm dla Kościoła. Izrael nam w tym nie pomaga, dlatego że Pan Bóg tyle rzeczy, właściwie to Pan Bóg nam w tym nie pomaga, tyle rzeczy dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, że ze smutkiem to mówię, ludzie stają albo za Palestyńczykami, albo za Żydami i się naparzają pomiędzy sobą. To jest bez sensu. Nie róbcie tego. Szukajcie Boga, który zaczął coś Izraelem i to dokończy. Jeżeli my staniemy przeciwko temu, co robi Bóg, na przykład przez swój antysemityzm, to będziemy mieli problem. Mało tego, będziemy zwiedzeni i zostaniemy poprowadzeni tam, gdzie byśmy nie chcieli pójść. A potem przyjdzie Pan i będzie kłopot. Więc potem Pan Jezus mówi dalej. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. W tej chwili mamy na świecie 180 chyba 6 różnych wojen, konfliktów, walk między różnymi kartelami i tak dalej, mafiami. Trudno aż uwierzyć, że jest tyle. Ale ktoś to obliczył, ktoś to podał do publicznej wiadomości. Nie mam tutaj źródła przy sobie, ale czytałem to ostatnio jako z wiarygodnego źródła. Potem mówi powstanie na... I Pan Jezus mówi, wiecie, to też jest mądrość. Jeżeli chodzisz z Bogiem, to zapytasz się Boga, jak się masz modlić na przykład o konflikt w Ukrainie. Albo jak się masz modlić o to, co się dzieje, o konflikt na Bliskim Wschodzie. Albo między tam Indiami i Pakistanem. Jak się mam modlić o to? I Bóg może ci powiedzieć, nie módl się o to. Dlatego, że pewne rzeczy muszą się dopełnić i wydarzyć. Ja ci powiem, o co się masz modlić, kiedy się masz modlić. Więc jak to? Przecież my jesteśmy światem miłujący pokój. Módlmy się o pokój na całym świecie. To ładnie brzmi, ale z całym szacunkiem, o jaki pokój? Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat. A świat? No dzisiaj na Bliskim Wschodzie tam wynegocjowali, że Trump tam zarządził, że czy zaproponował jakąś tam opcję rozwiązania tego konfliktu. Chwała Bogu, im jak mniej ludzi przez to zginie, to tylko Boga chwalić za to. Ale to nie jest pokój, który daje Pan. Pokój, który daje Pan, jest większy niż wszystkie wojny razem toczące się na świecie. Choćby wokół mnie była wojna, to ja się nie będę bał, nie będę się lękał. Dlatego, że pokój Pana to jest zupełnie inny rodzaj pokoju, niż daje go świat. Układy, pokojowe traktaty. I myślę, że tego mamy szukać, bo inaczej się zgorszymy, że będą wojny i wieści wojenne, a Pan już nic z tym nie robi. On się zgadza na to. To się musi stać. Powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód. Tego najbardziej bym nie chciał. Wszystko inne jakoś da radę, ale ten głód to na pewno. I mur, i miejscami trzęsienia ziemi. To się dzieje. Zawsze się to działo, ktoś może powiedzieć, ale jest pomnożenie wojen, konfliktów. Pandemia była takim jednym ze znaków czasu, jeżeli chodzi o mur. Ale Pan Jezus mówi, to dopiero początek boleści. Więc my jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, po tych paru wersetach, które przeczytałem, że przed tymi boleściami większymi, które mają nastąpić, my jesteśmy przed tym. I teraz Pan Jezus mówi, i chcę to powiedzieć do nas chrześcijan, jeżeli tu są Żydzi na sali, to nie do was to jest. Znaczy, to jest nie do chrześcijan, to jest do Żydów. Werset 9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą wszystkie narody, pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Tu też musimy zrozumieć, bo my interpretowaliśmy, że to chodzi o chrześcijan. Owszem, to chodzi o chrześcijan, ale przede wszystkim chodzi tu to o Żydów, szczególnie Żydów w Izraelu. On to mówi do 12 apostołów. Pamiętajmy o tym kontekście. Mówi, Izraelu, będziesz w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mojego imienia. Dzisiaj się tłumaczy antysemityzm na różne sposoby. Ale tego się nie da wytłumaczyć, bo to nie jest ani kwestia, że Żydzi są bogaci, ani że rządzą światem. To są zastępcze interpretacje. Pan Jezus mówi, będziecie z nienawiści, dlatego że ja przychodzę. I świat, i część Kościoła niestety, mówię to do kamery, nie chce, żeby Pan Jezus powrócił i zaprowadził swoje rządy. Jest taki obrazek, gdzie jest budynek Kościoła i w środku są ludzie, którzy trzymają drzwi, a Pan Jezus na zewnątrz puka i chce wejść, nie? Ani go nie chcą wpuścić. Dlatego, że oni wiedzą, jak ma wyglądać Kościół. Przyjdzie Pan Jezus, powywraca nam stoł i co my wtedy zrobimy? Nie? Wiecie, to jest bardzo ciekawy obrazek. On mówi o tym, że my nie chcemy, żebyś nas nauczał w taki sposób. My chcemy prowadzić Kościół, żyć w komfortowym chrześcijaństwie naszego zachodniego świata i my nie chcemy o tych wojnach słyszeć. Nie mów nas, zachęcaj nas, bo ja potrzebuję zachęty, bo mi pierwszy włos wyszedł na mojej skroni. Więc się starzeje, niech się ktoś o mnie pomodli i mi powie, że jestem młody. A Pan Jezus mówi, umieraj dla siebie, a żyj dla mnie. To jest zupełnie coś innego. Więc chcę, żebyśmy to zapamiętali, to jest ważny werset. Dlatego, że jeżeli chcecie zrozumieć dzisiaj nienawiść do Izraela, to nie jest kwestia tego, że Izrael popełnia jakieś ludobójstwo. Bo nie popełnia, tak mówiąc już nawiasem, nikt tego nie udowodnił. To jest podszyte głęboką niechęcią do Żydów. Dlaczego? To też musimy wiedzieć. Jejku, jest tyle wątków tutaj. Diabeł zawsze chciał zniszczyć Izraela. A szczególnie wtedy, kiedy zbliżało się wykupienie. Zobaczcie czasy Estery i Haman. Był już dekret podpisany zniszczyć wszystkich Żydów. Mówi nam to coś o Hitlerze? Wszystko. Ale Bóg posłał Esterę, to jest myślę typ Kościoła, która wymodliła, w sensie wynegocjowała, żeby ocalić. I Bóg obnażył zamiary Hamana, który zginął jego 10 synów. Mamy Heroda, który, jak się dowiedział, że się Mesjasz narodził, wybić wszystkie dzieci w Betlejem i okolicy, w 2 lat, dlatego, że nie chciał, żeby Jezus przyszedł i królował w Izraelu. Widzicie to? Mamy Hitlera, który chciał zgładzić cały naród. I to jest Hitler jest typem antychrysta. I on chciał zniszczyć cały naród. Dlaczego? Bo diabeł wiedział, że Izrael za chwilę wróci do swojego domu. I wiedział, że kiedy wróci, wypełni się słowo prorocze. i wiedział, że to przybliża jego koniec, i wiedział, że jeżeli to będzie koniec historii, to zostanie wtrącony przez samego Pana Jezusa na 1000 lat do piekła. Nie będzie mógł nic zrobić. Więc on walczy o to, żeby nie pójść do więzienia. Kto chce iść do więzienia na 1000 lat? I diabeł o tym wiedział. I 3 lata po Holokauście, dokładnie od maja do maja, maj 45, kończy się wojna, maj 48, deklaracja Ben-Guriona, naszego człowieka, notabene z Płońska, że Izrael jest jako państwo. I od razu, następnego dnia, 5 ościennych państw napada na to nowe narodzone dziecko. Dlaczego? Dlatego, że nie chce, by Izrael wrócił do swojej ziemi. To jest Królestwo Boże, gwałt, cierpi, gwałtownicy jak zabierają. Tak. I kiedy patrzymy na to w ten sposób, to oczywiście współczujemy Żydom z powodu Holokaustu, ale to była bitwa duchowa. Pytanie jest, gdzie był Kościół w 30 latach. Ano, gdzie był, to lepiej nie mówić, bo to była naprawdę czarna dziura. Część Kościoła stanęła za Hitlerem, jako typem nowego Mesjasza. Coś nieprawdopodobnego. Tak został zwiedziony Kościół w Niemczech. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że możemy się nauczyć z tej historii, ale możemy się przede wszystkim nauczyć z Pisma Świętego. I błogosławimy Izrael. Nie dlatego, że się zgadzamy z jego polityką czy z Netanyahu. To nie o to chodzi. Tylko dlatego, że wiemy, jakie jest Boże serce dla Izraela. Że on zaczął dzieło z nim i on dokończy. I pytanie jest, co zrobią narody? Uważajcie, bo to jest źrenica mojego oka. To was dotyka, mówi do Izraela, dotyka źrenicy mojego oka. Trochę się gniewałem na Izrael, abyście dołożyli swój sąd na nich. Wszyscy dzisiaj ci, którzy sądzą Izraela, jest to cały świat. Niech przeczytają sobie Psalm 2, końcówkę. Uważajcie, sędziowie ziemi, Izraela możesz sobie dopisać. Bo łatwo płonie gniewem. Uważajcie, sędziowie i królowie. To są te dwie kategorie. Królowie to są przywódcy, władcy, a sędziowie to my wszyscy. My wszyscy mamy osąd. My wiemy, jak jest. Owszem, jeżeli czytasz Pismo, to wiesz, jak jest. Ja cały czas próbuję mówić o Królestwie Bożym. I cały czas próbuję zacząć mówić na ten temat, ale obiecałem sobie, że powiem tyle, ile będzie czasu. Zawsze możemy to gdzieś dokończyć, no, kiedyś tam. Słuchajcie, czy my jesteśmy w tym razem? Czy ja nie odleciałem gdzieś na jakiejś wysokości, kurczę, nie wiem jakie? Ja myślałem, że was przestraszyłem albo coś takiego. I potem dalej 10 werset. Wówczas wielu się zgorszy i nawzajem będą się wydawać i nawzajem nienawidzić. Lęk i zgorszenie to są te dwie rzeczy, które coraz bardziej towarzyszą ludzkości. Również części Kościoła. Jeżeli nie rozumiemy tego, że sam Pan Jezus powiedział, że takie trudne rzeczy będą się działy. I to jest nieodwołalne. On nie cofnie swojego słowa. I powstanie, i znowu mówi, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Więc drugi raz. Nie bójcie się zwiedzenia, bo lęk przed zwiedzeniem już się wprowadza w zwiedzenie. Pokój Pana jest większy w nas od tego wszystkiego, co jest wokół nas, od tego, co dzieje się na świecie. Bóg pokoju strzeże naszego umysłu i naszych serc w Chrystusie Jezusie. I to możemy nosić cały czas. Nie musimy się bać. Wybucha wojna? Aha, Pan Jezus powiedział, że to się będzie działo. Ale ja jestem w Chrystusie, schowany w Nim. Mało tego, uczę się, żeby być światłem na górze. Że jak ludzie się boją i powiedzą, co się dzieje z ludzkością, to przychodzą do Kościoła i znajdują odpowiedź. Słuchajcie, Pan Jezus to powiedział. Jego przyjście jest bliskie. Nawróćcie się do Pana Jezusa. Dlatego Królestwo przychodzi. A ludzie zapytają, a co to jest to Królestwo? No Królestwo Boże to jest panowanie Jezusa z Syjonu, z Jerozolimy nad wszystkimi narodami. I Żydzi, apostołowie zasiądą na 12 tronach, będą sądzić całe wszystkie pokolenia Izraela. On powróci, wybawi Izraela, ale zanim powróci, to oni go zaproszą, Baruch Haba Beshem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, żeby go zaprosili, potrzebują wrócić do swojej ziemi, żeby go zaprosili, potrzebują być pod taką presją, że powiedzą, tylko Bóg nam może pomóc. i część z nas, i cały Izrael się nawróci, bo tak mówi Pismo, w takim trudnym czasie i wtedy go zaproszą, i wtedy on przyjdzie. A skąd my to wiemy? Ano z Pisma Świętego. To jest jedyny wiarygodny świadek. Pan Jezus i Jego Słowo. Tak jak poszedłem do nieba, mówi do apostołów, tak samo wrócę. W to samo miejsce. I Góra Oliwna się rozpadnie na dwie części. Nie wiem, czy wiecie, że ostatnio odkryto, że tam jest wielki uskok tektoniczny. I że jest kwestia czasu, że będzie trzęsienie ziemi i się rozpadnie ta góra. Kto to zaplanował? Nie geolodzy. Nasz wielki Bóg, który zaplanował wszystko. I wszystko się stanie idealnie w tym czasie, kiedy wróci Pan Jezus. Miałem taką znajomą, no teraz będą historie z Izraela. Miałem taką znajomą, uczyła historii w Izraelu, Żydówka ateistka totalna. Jej mąż z Wrocławia notabene, bardzo taki łebski facet, uczony. I ona, siedzimy u nich na kawie, a uczę historii. A wie, jakie tej historii uczysz? Mówię, tej, co my czytamy w Biblii. No tak, bo przecież my nie mamy innej, nie? Ja mówię, to jest fascynujące. A powiedz mi, jak ty tłumaczysz ludziom przejście Izraela przez Morze Czerwone? No bo ty jesteś niewierząca, a my wierzymy, że to Pan Bóg ich przeprowadził. Ona wie, to jest łatwe do wytłumaczenia. To, co mówi, pewne takie zjawiska fizyczne, pogodowe, mówi, to wytłumaczyliśmy, że to wiatr przyszedł tam jakiś taki korzystny i te wody się rozstąpiły. Ja już tam szczegółowo nie pamiętam, jak ona to tłumaczyła. Ja mówię, to jest fascynujące. A słuchaj, a jak tłumaczysz tym swoim uczniom, że to się stało dokładnie w tym momencie, w którym Izrael stał, z tyłu miał Faraona i jego armię i w tym momencie, kiedy oni potrzebowali znaleźć drogę, bo nie było jej nigdzie, nie? A Pan uczynił, a według mnie Bóg uczynił drogę, nie? I ona zamilkła. Ona, słuchajcie, jak była rozgadana, nie powiedziała już ani słowa, wiesz, zamyśliła się, bo cud nie polegał na tym, że się morze rozstąpiło, tylko na tym, że to się stało wtedy, kiedy Izrael tego potrzebował. Jeżeli pragniemy znaków i cudów w swoim życiu, to musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy się znaleźć w takim miejscu, jak się znalazł Izrael. Naprawdę dobrze ten Mojżesz miał trochę wiary. I podniósł tą lachę i to się wszystko stało. Dlatego, że Bóg nie mógł tego zrobić bez Mojżesza. Dlaczego? Bo odpowiedzialność na ziemi należy do człowieka. I Bóg nie weźmie autorytetu nad ziemią, jeżeli człowiek abdykuje. Więc jeżeli Kościół się nie modli, jeżeli my się nie modlimy i nie modlimy się zgodnie z Bożą wolą, to Bóg ma związane ręce. Jakkolwiek to brzmi dla ciebie obrazoburczo. I przyjdź królestwo twoje musi nabrać konkretów. Bądź wola Twoja musi nabrać konkretów. Panie, zbaw Izraela. Panie, sprowadź ich do ich ziemi. Panie, osłoń ich granice, żeby Twoje słowo się wypełniło. Panie, mów do ich serc. Zamieniaj ich serca kamienne w mięsiste, tak jak obiecałeś w kilku fragmentach u proroków. Niech się to stanie, bo rozpoznajemy jako Kościół z pogan, że oto przyjście Pana jest coraz bliższe. Więc nie chcemy zajmować się tylko swoim własnym domem, ale królestwem. Bo Kościół to nie jest królestwo. To jest szersza koncepcja. Kościół kiedyś zniknie, a królestwo zostanie. Więc Pan Jezus to powiedział. Troszcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. To dotyczy indywidualnego człowieka, ale też Kościoła. Bóg jest w stanie zaopatrzyć was w sposób ponadnaturalny, kiedy będziesz w Jego sprawach, bądź w moich sprawach. Szukaj tego, co ja kocham. A ja kocham Izraela. Boże, ale oni takie straszne rzeczy robią w Gazie. To jest między mną a nimi, mówi Pan. Ty nie jesteś sędzią. To jest tak samo grzeszny naród, jak każdy inny. No może my jako Polacy. Nie, już nie będę szedł w tę stronę. Nie będę się pastwił nad nami. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wielu oziębnie. Jest to kłopot, dlatego że zgorszenie nieprawością prowadzi do tego, że ludzie zatwardzają swoje serca. Dzisiaj tak zatwardzają na Izrael. Jakieś głupie flotylle płyną, jakieś tam inne historie. Nic nie rozumieją ci ludzie. Ale ja się na nich nie denerwuję, bo oni nie rozumieją. Bo oni nie mają objawienia. Niech Pan Bóg się nad nimi zmiłuje. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I mam pytanie do was. Czy Ewangelia o Królestwie jest głoszona wszystkim narodom? Podchwytliwa jest uwaga. Nie jest głoszona. Nie. O Jezusie, ale nie o Królestwie. Więc to jest jeszcze przed nami. I wtedy, kiedy Ewangelia o Królestwie będzie głoszona wszystkim narodom, to wtedy nadejdzie koniec. Wtedy przyjdzie Pan Jezus. Ja jestem w trakcie, idzie mi to powoli, pisania tego, czym jest Ewangelia Królestwa, którą my jako Kościół powinniśmy głosić. Ale powiem wam tylko trzy takie punkty, wokół których tam szukam biblijnych wersetów. Jakoś bardzo mi to trudno jest napisać. Może dlatego, że jest duchowy opór też przeciwko temu. Pierwsze to jest Król, czyli Mesjasz Jeszua. Drugie to jest Jego lud, czyli Żydzi czy Izrael i wszyscy ci, którzy się nawrócili i zostali włączeni, według Pisma to jest, nie będę teraz cytował, zostali włączeni w izraelską wspólnotę narodów. I to apostołowie postanowili na pierwszym soborze w Jerozolimie, 15 rozdział Dziejów. O tym mówi Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, że my, kiedy się nawracamy, przychodzimy do Mesjasza i jesteśmy włączeni izraelską wspólnotę narodów, czy we wspólnotę mesjańską, mówi tłumaczenie żydowskie. Kościół tam w ogóle nie pada ani razu. Wspólnota mesjańska. Więc stajemy się częścią Izraela, tą pogańską. W ten sposób Pan Bóg chce stworzyć z dwóch jednego człowieka. O tym w drugim rozdziale Efezjan mówi Pan Jezus, święty Paweł.
I jesteśmy wszczepieni do drzewa oliwnego, to też jest właśnie...
Tak, to, że jesteśmy wszczepieni. I teraz pytanie, Gosia tutaj mówi o wszczepieniu do drzewa oliwnego. Ale rzeczywiście, to jest dokładnie to samo, że kiedy nawracamy się do Mesjasza Jeszui, to jesteśmy wszczepieni do drzewa oliwnego. Ale kiedy my, jako dzika gałązka, nie chcemy być wszczepieni, albo jesteśmy antysemitami, albo uważamy, że Kościół jest tym nowym Izraelem, duchowym, więc lepszym w cudzysłowie, to my nie jesteśmy wszczepieni i wtedy występujemy przeciwko Bożemu porządkowi. Mamy problem z Bogiem, mamy problem z grzechem. Jeżeli działaliśmy oczywiście w nieświadomości przez 17 wieków, ale dzisiaj Pan Bóg puka do drzwi Kościoła i mówi: hej, zapomnieliście o Izraelu, bez którego nie przyjdzie Królestwo Boże. Więc koncepcji Boga to Kościół, czy wspólnota mesjańska powinna być jerozolimsko-katolicka. To jest koncepcja biblijna. Ja tak mówię do moich przyjaciół katolików. Jestem częścią Kościoła jerozolimsko-katolickiego. Dlatego, że uznaję Boży porządek, że chrześcijanin, który się nawraca, powinien być włączony, my to nazywamy do Kościoła, ale w koncepcji Bożej to jest wspólnota mesjańska, czyli jesteśmy podłączeni do tej mesjańskiej części Izraela, bo tylko taka jest jak gdyby dzisiaj. To jest malutkie, malutkie ciało bardzo. Jak wielkie są kościoły historyczne, to one tak naprawdę mają być włączone w tą izraelską wspólnotę narodów albo w ten mesjańską koncepcję Pana Boga. Tylko tak. I wtedy, jak będą prześladowani też ci, którzy się do tego przyznają, którzy się przyznają, że są częścią Izraela jako ludu Bożego. Bo lud Boży w koncepcji biblijnej to jest Izrael plus ci z narodu, którzy dołączą do tej Bożej koncepcji ludu Bożego. I Izrael i narody stanowią wspólnotę mesjańską. Możesz to nazwać kościołem, eklezją, jak chcesz. Rozumiecie to? To jest rewolucja. To jest przewrót kopernikański dla Kościoła. Ja w ogóle dziękuję, Dorotka, Zbyszku, że ja mogę nauczać tutaj na ten temat. Ale to jest częścią Królestwa Bożego. Jeżeli dzisiaj burzy się twoje serce, czy myślisz sobie, a co on nam gada, to jest w porządku, możesz się ze mną totalnie nie zgadzać. Ale sprawdź to w Pismach. Sprawdź to w Biblii. Przeczytaj sobie Biblię, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela. Piękne historie. I popatrz na to w taki sposób, co Pan Bóg robi przez ostatnie 150 lat z Izraelem i z narodami. I zobaczysz wtedy, że Bóg prowadzi nas do końca czasów, że przyjście Pana naprawdę jest bliskie. Tak wiele jest znaków czasu. To o paru tylko powiedziałem. Potem jest cała historia. Tak naprawdę ta relacja nie kończy się na 24 rozdziale Mateusza, ale ona idzie aż do 25. Ale ja przeskoczę tutaj, bo chciałem wam jeszcze jednego klina wbić. strasznie się pastwię dzisiaj, ale jakby coś to wiedzieć, to do Doroty miejcie pretensje. Zaprosiła. Powiedziała, żebym gadał, co chcę. Czyli to nie jest moja wina. Wszystkiemu winna jest Dorota.
Mów to, co Duch poddaje.
Amen, tak, tak, Dorotko, oczywiście. Przepraszam, chciałem ci dokuczyć, ale to nieładnie z mojej strony. Potem mamy w 25 rozdziale mamy fantastyczną historię o podobieństwo o 10 pannach. Już nie będę czytał, bo mam 5 minut. Ale mogę więcej? O, halleluja. Więc jest 5 głupich i 5 mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę i na naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, bo lampy nasze kasną. I te mądre mówią: o nie, gdyż mogłoby nam nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawcy, kupcie sobie. One odeszły kupować, znaczy do oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły, czyli zamknięto. Nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, otwórz nam. I pan odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Znowu to samo. Pan naprawdę powraca. I teraz jest pytanie. Myśmy z moją żoną po drodze rozmawiali na temat głupich i mądrych panien. Słuchaj, ty byś mogła powiedzieć to, bo ty byłaś mądrzejsza 4 razy ode mnie wtedy. La, la, la. Policzymy się po nabożeństwie. Co to znaczy? Co w ogóle symbolem czego jest oliwa? Jak myślicie? Ja nie wiem wszystkiego. Ja tylko wam jedno tylko tam wiem, ale kiedy myślisz o oliwie, to człowiek otrzymuje.
To pytanie od paru lat i ciągle pytam.
No bo to jest pytanie. Okej. O namaszczeniu, tak jest. O Duchu Świętym, tak, amen.
Ja bym powiedział, czy na pewno, jeżeli jest namaszczenie Duchem Świętym, a w innym fragmencie znajdujemy to, że przyszli i w Duchu Świętym dokonywali wiele cudów, a jednak nie weszli.
No, o to też pasuje do tego fragmentu.
A jednak nie weszli, dlaczego?
Tak. Właśnie, to samo co z tą oliwą. Czy może mówić to o mądrości? Namaszczenie mądrością? Oliwa mi się tak kojarzy, że...
To jest położenie na mądrość.
Tak.
To były panny mądre.
Tak.
Jest po części położony nacisk na mądrość.
Tak.
Czyli jakaś wiedza.
I teraz pomyślmy, jak surowe jest to, że Pan przychodzi, a to te 5 panien mądrych i głupich reprezentują wierzących chrześcijan. One też czekały na oblubieńca. Więc czekały na przyjście Pana, na które my czekamy, ono naprawdę jest coraz bliżej. Ale było tam 2 rodzaje ludzi. Tak jakby tam byli... Część kościoła była taka, a część taka, bo wszyscy są wierzący.
Ale one wróciły i nakupiły, więc...
No ale drzwi się zamknęły.
Wróciły, nakupiły, idźcie, nakupcie sobie.
Tak. Więc za późno. Bo Pan przyszedł. No tak, ale nawet jeżeli się dowiedziały, nie zostały wpuszczone.
Być może właśnie w to, czym jest Izrael. Kim jest Izrael? Jaka jest rola?
Zaprawdę blisko jesteś Królestwo Bożego, bracie.
Oliwa to jest wytwór drzewa oliwnego. To jest
tak.
Pochodzi z drzewa oliwnego.
Amen.
Owoców drzewa
oliwnego. Na to nie wpadliśmy. No. Amen. My tak sobie pomyśleliśmy. Nie, my nie wiemy, nie jesteśmy może teologami jakimiś tam specjalnymi, ale tak sobie pomyśleliśmy z moją żoną, że te 5 panien głupich to byli chrześcijanie, którzy byli chodzili do kościoła, byli wierzący, ale nie mieli tej mądrości od Boga, w jakich czasach żyją. Trzeba się przygotować na przyjście Pana. Między innymi to, co ja dzisiaj mówię, może w jakiś taki ułomny sposób, że po prostu nie były gotowe i to przyjście Pana ich zaskoczyło, bo może znalazły się tak, jak Pan Jezus mówi, że jak za dni Noego jedli, pili, żenili się, nagle Pan przyszedł i byli zaskoczeni. Może to jest to, że dzisiaj Pan Bóg wzywa Kościół do tego, żeby był dobrze, mądrze, przygotowany, jak te panny. A ci, które miały oliwę, one naprawdę miały zrozumienie tego, że naprawdę Pan Jezus przychodzi i tam będą określone konsekwencje tego, czy miałeś oliwę, czy nie miałeś. Wiecie, to jest bardzo poważne, dlatego, że część Kościoła nie została wpuszczona przez samego oblubieńca, przez Mesjasza Jeszuę.
Może to też odnosi się do takiej tradycji żydowskiej, wesela. Wtedy panna młoda musiała się przygotować, żeby już była w tym momencie ściśle przygotowana na spotkanie.
Ale one były gotowe. Te pięć było gotowych cały czas.
A tam jest chyba też problem, nie problem, a tam jest kwestia, do czego służy ta oliwa.
No.
Do światłości.
No tak, amen.
Amen.
Tak, amen.
Nie sama lampa do tego, żeby ją posiadać z oliwą, mm-hmm. tylko ta oliwa służy do.
Amen. Andrzeju, bardzo ważne, dziękuję ci bardzo. Ja naprawdę szukam, tak jak tu kolega, szukam zrozumienia tej oliwy, bo w kontekście przyjścia Pana jest to dosyć ważne i istotne, żebyśmy byli mądrymi pannami, a nie głupimi.
Tak, dlatego dzisiaj wielu z Kościoła, wielu ludzi wierzących w Jezusa patrzy na to wszystko i mówi, a to jeszcze nie teraz.
Tak, tak, dokładnie.
To też jak właśnie te panny głupie mówią, tak, nie trzeba być takim gotowym, no, to jeszcze nie teraz.
Pożyjmy sobie tutaj w swoim świecie. Jak za dni Noego, proszę bardzo. Chyba musimy skończyć na tym.